Współczesne architektury mikrousługowe sprawiają, że awaria przestaje być lokalnym defektem jednego komponentu. Staje się zjawiskiem topologicznym, procesem rozprzestrzeniającym się wzdłuż relacji i zależności między usługami. Tradycyjne reaktywne monitorowanie punktowe jest niewystarczające. Często wskazuje ono jedynie głośne objawy, a nie rzeczywiste źródła problemu. Kluczem do prawdziwej niezawodności jest przejście na model predykcyjnego DevSecOps. Wykorzystując zaawansowane narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak grafowe sieci neuronowe do analizy struktury powiązań oraz autoenkodery do definiowania behawioralnej normalności systemu, organizacje mogą wykrywać anomalie i ryzyka, zanim przerodzą się one w krytyczne incydenty. Stabilność operacyjna i bezpieczeństwo to dwie strony tej samej monety. Moduły podatne na błędy techniczne są zazwyczaj najbardziej narażone na luki bezpieczeństwa. Skuteczna diagnostyka wymaga zatem fundamentalnej zmiany kultury organizacyjnej. Musimy odejść od heroicznego gaszenia pożarów ku projektowaniu instytucjonalnej odporności. W tym modelu sztuczna inteligencja wspiera człowieka zgodnie z zasadą human in the loop, a nie go zastępuje. Grafowe sieci neuronowe, czyli awaria jako zjawisko topologiczne. Architektura mikrousługowa zmusza nas do porzucenia złudzenia, że błąd ma jedno konkretne miejsce. W systemach rozproszonych komponent może być sprawny lokalnie, a mimo to uczestniczyć w globalnej patologii. Należy zapytać, jak awaria podróżuje po relacjach. Tu pojawiają się gen zaawansowane modele głębokiego uczenia. Czynią one samą relację materiałem uczenia. Nie pytają tylko o metryki, lecz o to, gdzie usługa znajduje się w strukturze systemu i kogo obciąża. To przejście od diagnostyki punktowej do relacyjnej, co pozwala precyzyjnie wskazać przyczynę źródłową. Zlokalizowane wykrywanie anomalii sprawia, że model może precyzyjnie wskazać potraw usług lub ścieżkę zależności, w której występuje problem. To radykalnie zwiększa użyteczność alertu. W systemach rozproszonych objawy często są głośniejsze niż przyczyny. Sieci neuronowe gen pomagają odróżnić węzeł symptomatyczny od przyczynowego dzięki analizie struktury propagacji. Grafy są naturalnym sposobem reprezentacji zmienności mikrousług. Gen wykazują szczególną skuteczność przy awariach kaskadowych, gdy poszczególne elementy zachowują się racjonalnie lokalnie, lecz razem generują katastrofę globalną. Grafowa reprezentacja czyni zależności głównym obiektem analizy. Pozwala to wykrywać nie tylko chory węzeł, ale i niebezpieczną relację. GN wspierają także priorytetyzację remediacji. Interwencja w węzeł źródłowy może zatrzymać kaskadę, podczas gdy działanie w węźle objawowym jedynie uciszy alarm. Efektywność GN wzrasta przy połączeniu z analizą czasową. Modele hybrydowe modelują zarówno topologię, jak i tempo propagacji anomalii. Pozwala to odróżnić przyczynowość od współwystępowania. GN mają swoje ograniczenia. Pierwszym jest jakość grafu, ponieważ model jest tak dobry, jak dobra jest reprezentacja zależności. Jeśli mapy usług i konfiguracje sieciowe są niepełne, model uczy się na fałszywej topologii. Kolejnym problemem jest zmienność architektury. Ciągłe zmiany routingu czy migracje baz wymagają stałej walidacji i retrainingu. Błędna topologia prowadzi do błędnej remediacji. Do tego dochodzi koszt obliczeniowy. GN najlepiej sprawdzają się w organizacjach z kulturą postmortem i zaawansowanym racingiem. Krytyczna jest też wyjaśnialność. Inżynier musi otrzymać konkretną ścieżkę propagacji i wskazaną usługę, która jest źródłem degradacji. GN są jednak niezwykle użyteczne w bezpieczeństwie. Pozwalają wykrywać anomalie behawioralne w modelu Zero Trust, sprawdzając, czy zachowanie relacji pasuje do znanego wzorca. Otwiera to drogę do dojrzałego DevSecOps. Ryzyko nie wynika bowiem tylko z cech pojedynczego węzła, ale z jego pozycji w sieci. Wreszcie GN zmieniają myślenie o długu technologicznym. Obok długu w kodzie ujawniają dług relacyjny, nadmierną centralizację czy ukryte sprzężenia. Czasem największy dług nie znajduje się w pliku, lecz w relacji. Organizacja reaktywna dostrzega awarię dopiero po skardze użytkownika. Proaktywna opiera się na progach, predykcyjna rozpoznaje wzorce ryzyka, a autonomiczna potrafi samodzielnie izolować komponenty. Organizacja mistrzowska uczy się z każdej anomalii. Graph Neutral Network czynią złożoność architektury mikrousługowej poznawalną. Graf pokazuje zależności i ścieżki ryzyka. Myślenie grafowe to nakaz patrzenia na relacje, bo to w nich kryje się prawda. W mikrousługach awaria jest zjawiskiem topologicznym. Modele grafowe wskażą, gdzie brak architektonicznej higieny staje się niebezpieczny. W przypadku nieznanych awarii pomagają autoenkodery. Zamiast uczyć system wszystkich katastrof, Nauczmy go, jak wygląda jego zdrowa fizjologia. Gdy system zacznie zachowywać się inaczej, otrzymamy sygnał ostrzegawczy. W tym mechanizmie kryje się subtelna epistemologia. Autoencoder nie stwierdza, że widzi konkretną awarię. On raczej sygnalizuje, że to, co widzi, nie pasuje do wzorca normalności. W systemach złożonych wiele groźnych procesów zaczyna się właśnie jako nienazwane odchylenie. Największą siłą autoencoderów jest praca w warunkach niedoboru etykiet. Model nie musi znać całej fauny potworów, musi dobrze znać krajobraz, w którym potwór nagle się pojawił. Problem polega na tym, że normalność w systemach cyfrowych ewoluuje. Dlatego model musi być regularnie aktualizowany. Kluczowy staje się próg błędu rekonstrukcji. Ustalenie go nie jest wyłącznie kwestią matematyki, lecz decyzją o tolerancji organizacji na niepewność. W architekturze mikrousług kluczowe jest przejście od analizy punktowej do trajektorii. Hybrydy autoencodera z Longsport Term Memory pytają, jak doszliśmy do tej wartości i dokąd zmierzamy. To różnica między zdjęciem a filmem. Zdjęcie może pokazać człowieka stojącego przy krawędzi, ale dopiero film powie nam, czy właśnie traci on równowagę. Autoencodery można łączyć z grafami. Wtedy normalność definiujemy jako profil zachowania całego podgrafu. Model uczy się typowych relacji, a anomalia to zerwanie znanego wzorca sieciowego. Operacyjnie autoencoder staje się czujnikiem w stosie obserwowalności. Nie mierzy on bezpośrednio procesora, lecz stopień odchylenia od normy. Dlatego wymagają one warstwy wyjaśniającej, by nie stać się czarną skrzynką. W architekturze hybrydowej autoencoder najpierw wykrywa odchylenie, potem modele sekwencyjne i grafowe lokalizują problem, a na końcu polityki DevSecOps podejmują decyzję o rollbacku lub eskalacji do człowieka. Ataki i błędy konfiguracji często objawiają się jako anomalie zachowania. Nietypowa komunikacja między usługami czy wzrost błędów autoryzacji mogą wskazać na problem, zanim wykryje go klasyczny skaner. Autoencoder nie zastępuje systemów detekcji, lecz działa jako warstwa behawioralna. W modelu Zero Trust taka informacja jest niezwykle cenna, ponieważ zaufanie wynika tu z ciągłej weryfikacji zachowania. Pojawia się jednak ryzyko adwersarialne. Atakujący może próbować ukryć się we wzorcu normalności lub stopniowo przesuwać profil systemu. Istnieje też ryzyko zatrucia danych, jeśli anomalie zostaną włączone do treningu jako norma. Dlatego niezbędna jest rygorystyczna kontrola zbiorów i walidacja przez człowieka. Nie można uznać wszystkiego, co występuje często, za zdrowe. Autoencodery pokazują różnicę między normalnością statystyczną a normatywną. Statystycznie normalne jest to, co zdarza się często, normatywnie zaś to, co powinno występować w zdrowym systemie. Dlatego człowiek w pętli musi pilnować, by system nie naturalizował patologii. Autoencoder wykrywa odchylenia, ale nie oceni, czy sama norma jest dobra. Jeśli system jest źle zaprojektowany, jego standardowe działanie może być tylko stabilną formą kruchości. Wtedy prawdziwa transformacja nie polega na detekcji anomalii, lecz na zmianie definicji normalności. Taki podział dawał pozór porządku. Problem w tym, że systemy rozproszone nie szanują schematów organizacyjnych. Awaria nie pyta o przynależność do zespołu. Właśnie dlatego koncepcja Darmy jest tak istotna. Pokazuje ona, że software fault prediction to narzędzie nowoczesnego DevSecOps. Główna teza brzmi, że moduły podatne na błędy są często także modułami podatnymi bezpieczeństw OWO. Źródła obu zjawisk są wspólne. Złożoność, dług technologiczny i chaos konfiguracji. Tam, gdzie system jest trudny w utrzymaniu, zwykle jest też trudny do zabezpieczenia. Przewidywanie błędów staje się zatem formą threat intelligence, która wskazuje, gdzie organizacja powinna patrzeć w pierwszej kolejności. Prawdziwy shift left wymaga inteligentnej selekcji i dynamicznych bramek bezpieczeństwa. Dynamiczna bramka uwzględnia kontekst predykcyjny. Może zablokować wdrożenie, gdy ryzyko awarii jest wysokie, lub wymusić intensywną analizę tylko dla komponentów sklasyfikowanych jako ryzykowne. Dojrzały DevSecOps nie pyta, czy zastosowano tę samą checklistę do wszystkiego, lecz czy skierowano rygor tam, gdzie potencjalna szkoda była największa. Kluczowe jest włączenie BOM, czyli Software Bill o Materiał, do procesów predykcji. To nieformalna ciekawostka, lecz mapa pochodzenia ryzyka. Jeśli model otrzyma dane o wieku obrazu bazowego, liczbie krytycznych podatności CVE czy częstotliwości aktualizacji, będzie lepiej oceniać prawdopodobieństwo awarii i bezpieczeństwa. Narzędzia takie jak SOFT, Trawy, Open Policy Agent czy Caverno pozwalają przekuć tę predykcję w automatycznie egzekwowaną politykę. Sama lista zależności nie usuwa podatności. Jej wartość zależy od tego, czy organizacja potrafi wyciągać wnioski. Dopiero połączenie BOM z bramkami CI z CTZ i analizą ekspozycji zmienia dokument w realne narzędzie zarządzania. DevSecOps wymaga przejścia od skanu do działania. W podejściu Security Aware Prediction dane bezpieczeństwa stają się równoprawnymi cechami modelu. Wówczas system nie mówi jedynie, że usługa może się zepsuć, lecz precyzuje, że awaria zwiększy powierzchnię ataku. To zupełnie inny poziom diagnozy. Możemy na przykład zablokować wdrożenie, jeśli ryzyko błędu przekracza 0,7, a usługa wystawiona publicznie zawiera krytyczne cyfry. Łączymy tu prawdopodobieństwo awarii z potencjalną szkodą. Automatyzacja niesie jednak ryzyko sztywności. Policy as code może stać się maszyną produkującą bezmyślny formalizm. Dlatego dojrzały DevSecOps traktuje polityki jak kod. Wersjonuje je, testuje i recenzuje. Reguła pozbawiona mechanizmu uczenia się. Z czasem samym stanie się podatnością organizacyjną. Organizacja, która zastępuje podstawową higienę bezpieczeństwa sztuczną inteligencją. Zachowuje się jak ktoś, kto kupił czujnik dymu i z tej okazji zdemontował drzwi przeciwpożarowe. Systemy predykcyjne mogą uczyć się przeszłości zbyt dobrze, przez co okażą się bezsilne w obliczu nowych typów ataków. W bezpieczeństwie nie ufa się pojedynczemu mechanizmowi. Buduje się redundancję. Zaufanie bez niej to tylko elegancka nazwa naiwności. DevSecOps nie mówi, spowalniamy, bo bezpieczeństwo. Mówi, przyspieszamy rozsądnie, bo wiemy, gdzie nie wolno przyspieszać. To nie hamulec, lecz układ kierowniczy. Zwinność bez bezpieczeństwa jest bowiem tylko eleganckim poślizgiem. Organizacja chcąca być bezpieczna musi stać się obserwowalna i predykcyjna. Bezpieczeństwo ma stać się elementem fizjologii firmy. Największym błędem jest potraktowanie tego procesu jako zwykłego projektu narzędziowego. Predykcja wymaga przejścia od kultury reaktywnej do proaktywnej, od heroizmu gaszenia pożarów do projektowania odporności. Jeśli organizacja nagradza strażaków bardziej niż urbanistów, będzie miała coraz więcej pożarów. Predykcyjne DevSecOps uderza w ten układ. Sukcesem nie jest pager budzący właściwego człowieka, lecz system, który nie budzi go bez potrzeby. Kluczowe jest przełożenie technologii na język wartości. Organizacja nie jest jednym słuchaczem, ta sama technologia musi zostać opowiedziana różnymi językami. Edukacja musi przesunąć myślenie z binarnego na probabilistyczne. Taki język może budzić irytację, lecz jest uczciwszy wobec systemów złożonych. Trzecim zadaniem jest pokonywanie oporu. Opór wobec sztucznej inteligencji w DevSecOps wynika z lęku przed utratą sprawczości lub zmęczenia kolejną transformacją. Wdrożenie predykcji musi więc opierać się na zaufaniu, a nie przymusie. Czwartym zadaniem jest ochrona przed alert fatigue. Zespół przeciążony powiadomieniami uczy się ignorować sygnały. Sztuczna inteligencja musi zasłużyć na prawo do przerywania pracy człowiekowi. Każdy fałszywy alarm to koszt ludzki. Piątym zadaniem jest zapewnienie callback opcją dostępu do surowych danych pozwalających zweryfikować decyzję maszyny. Inżynier nie może być zmuszony do posłuszeństwa wobec czarnej skrzynki. Szóstym zadaniem jest mierzenie zwrotu z inwestycji szerzej niż tylko przez koszty licencji. Dharma proponuje 5-stopniową mapę dojrzałości DevSecOps. To narzędzie diagnostyczne pozwala zlokalizować etap rozwoju i określić realistyczny krok naprzód. Przeskakiwanie faz jest ryzykowne. Poziom pierwszy to organizacja reaktywna, faza gaszenia pożarów. Działanie kieruje kryzys. Brakuje automatyzacji i standardów. A wiedza często zamknięta jest w głowach kilku osób. Poziom drugi to organizacja proaktywna, faza zdefiniowana. Pojawiają się procesy, harmonogramy i podstawowa automatyzacja. To fundament niezbędny, by przejść do predykcji. Poziom trzeci to organizacja predykcyjna, faza zaawansowana. Tu wchodzą modele wykrywania anomalii i dynamiczne bramki bezpieczeństwa. System nie pyta już tylko, czy działa, lecz czy zaczyna zachowywać się tak, jakby miał za chwilę przestać działać. Poziom czwarty to organizacja autonomiczna, faza agentowa. Systemy w dużej mierze samo naprawiają się dzięki orkiestracjom wieloagentowej. Agenci wspólnie diagnozują problemy i wdrażają naprawę z minimalną pomocą człowieka. Średni czas wykrywania awarii może spaść do sekund. Autonomia zwiększa szybkość działania, lecz ta sama szybkość podnosi koszt błędnej decyzji. Na poziomie autonomicznym kluczowe stają się granice uprawnień agentów. Muszą operować w określonym zakresie zgodnie z politykami i progami pewności, dysponując mechanizmami awaryjnymi oraz jasnymi zasadami eskalacji do człowieka. Organizacja autonomiczna musi projektować swoistą konstytucję działania agentów. Bez tego agentowość przypomina administrację, która uzyskała władzę wykonawczą, zanim ktokolwiek zdążył napisać prawo. Poziom piąty to mistrzostwo. Niezawodność staje się niemal nieodczuwalna, ponieważ system działa prewencyjnie i uczy się na każdej anomalii. To etap najtrudniejszy w praktyce, wymagający ogromnej dyscypliny w obszarze danych i kultury. Łatwo pomylić posiadanie narzędzia z osiągnięciem poziomu dojrzałości. Dojrzałość nie wynika z technologii, lecz ze zdolności do jej stabilnego i odpowiedzialnego wykorzystania. Dlatego przejście między poziomami powinno być stopniowe. Organizacja reaktywna musi najpierw uporządkować monitoring i procesy eskalacji. Proaktywna powinna skupić się na jakości alertów i podstawowej automatyzacji. Predykcyjna musi wdrażać modele w trybie cienia, mierząc precyzję i efekty remediacji. Autonomiczna zaś wprowadza automatyczne działania według klas ryzyka. Niezbędny jest stały model ładu korporacyjnego. Określa on, kto zatwierdza modele i decyduje o rozszerzeniu autonomii. Szczególną rolę odgrywa katalog decyzji automatycznych. Organizacja musi precyzyjnie wiedzieć, które decyzje podejmuje model, a których nie wolno mu podejmować. Fundamentalny sens tej mapy to zapis przemiany stosunku do niepewności. Poziom reaktywny odkrywa ją poprzez katastrofę. Proaktywny próbuje ją ograniczać procedurami. Predykcyjny mierzy jej prawdopodobieństwo. Autonomiczny działa w kontrolowanych granicach, a mistrzowski przekształca ją w ciągłe doskonalenie. Dojrzała organizacja nie celebruje gaszenia pożarów, lecz projektuje miasto tak, aby nie płonęło przy każdej zmianie wiatru. Deep learning rozszerza zdolność analizy na wzorce, których człowiek nie potrafi opisać ręcznie. Sieci CNN widzą wielowymiarowe układy metryk, ISTM rozpoznają czasowe trajektorie degradacji, a transformatory analizują długie sekwencje zdarzeń i logów. Im bardziej złożony model, tym większa potrzeba walidacji, wyjaśnialności i ludzkiej korekty. Grafowe sieci neuronowe dodają wymiar topologii. Uczą, że awaria w mikrousługach nie jest tylko stanem komponentu, ale ruchem po relacjach. Z kolei autoenkodery uczą system normalności. Gdy pojawia się coś, czego nie potrafią odtworzyć, rośnie błąd rekonstrukcji i pojawia się sygnał anomalii. Systemy uczą się tego, co im pokażemy. Dlatego Human in the Loop skala techniki z odpowiedzialnością. Człowiek w pętli nadaje kontekst danym i pilnuje, aby automatyzacja nie stała się autonomiczną bezkarnością. Awaria operacyjna i luka bezpieczeństwa często wyrastają z tych samych korzeni, czyli złożoności i długu technologicznego. Dlatego predykcyjne podejście staje się częścią DevSecOps. Nie zastępuje ono tradycyjnych skanów czy Zero Trust, ale pomaga je priorytetyzować. Odporność polega na tym, że wiele niedoskonałych warstw wzajemnie ogranicza swoje słabości. Mapa dojrzałości Darmy nadaje temu kierunek. Organizacja reaktywna gasi pożary, proaktywna ustala progi, predykcyjna rozpoznaje prawdopodobieństwa, a autonomiczna podejmuje kontrolowane działania samonaprawcze. Predykcyjny DevSecOps to bunt przeciw konformizmowi organizacyjnemu. W centrum znajduje się odpowiedzialność za przyszły stan systemu. Instytucja odporna to taka, która rozpoznaje słabe sygnały i uczy się z błędów. Predykcja nie usuwa niepewności, lecz zmienia stosunek organizacji do niej. Należy bronić podejścia rygorystycznego. AI w procesie, a nie zamiast procesu. Przyszłość niezawodności należy do tych, którzy umieją zamieniać dane w odpowiedzialne decyzje. Awaria, która dotarła do użytkownika, była kiedyś tylko cichą anomalią w danych. Metryki uczą widzieć. Modele przewidywać. Grafy rozumieć relacje. A człowiek uczy kontekstu. System ma nie tylko działać, ma uczyć się, jak nie przestać działać. Ostatecznie, najwyższa dojrzałość technologiczna nie objawia się posiadaniem najbardziej złożonych modeli sztucznej inteligencji. Chodzi o zdolność organizacji do zamiany surowych danych w odpowiedzialne decyzje. Prawdziwa odporność cyfrowa zaczyna się tam, gdzie przestajemy traktować bezpieczeństwo i stabilność jako kosztowne hamulce. Zaczynamy widzieć w nich jedyny układ kierowniczy, pozwalający na bezpieczne przyspieszenie. W świecie mikrousług każda katastrofa była kiedyś tylko cichą anomalią w danych. Pytanie brzmi, czy nauczymy się ją słyszeć, zanim stanie się kryzysem?